Studio Dublin, panie i panowie, a ze mną kolejny gość, znana z anteny Radia Wnet, Agnieszka Białek. Przenosimy się teraz do Belfastu. Agnieszka Białek, i nauczyciel, i pedagog, ale również przedsiębiorca. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam cię, Tomku.
Wszystko upływa pod znakiem miłości w czasach zarazy. Być może ktoś napisze nowego Decamerona, być może ktoś napisze nową nieboską komedię, ale opowiedz mi, jak temat koronawirusa wygląda po drugiej stronie naszej pięknej szmaragdowej wyspy, jak to wygląda pod niebem Ulsteru w Irlandii Północnej, bo zaskakujące jest to, i to zauważył również nasz premier Leo Varadkar, że w przeciwieństwie do procesu zamykania na pewien okres czasu, na 2, może 4, może 5 tygodni uczelni wyższych czy szkół, tego typu historie nie dzieją się w Wielkiej Brytanii, podobnie jest w Irlandii Północnej. Jak przebiega ten czas koronawirusa w Ulsterze, w Irlandii Północnej?
Dokładnie, jest tak jak mówisz. W dniu wczorajszym, 12 marca, po południu trwało posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego pod przewodnictwem premiera Borisa Johnsona i podczas tego posiedzenia zapadła decyzja o przejściu z fazy powstrzymywania epidemii do jej opóźniania. Natomiast nie zdecydowano się na wprowadzenie rozwiązań takich jak w innych krajach. Spowalnianie, czyli zwiększanie dystansu społecznego. Ja tylko chciałabym nadmienić, że na stan w dniu wczorajszym na godzinę 21 w Wielkiej Brytanii odnotowano 596 zachorowań. Natomiast doradca naukowy rządu mówi, że realnie zakażonych może być od 5 do 10 tysięcy. Boris Johnson wczoraj w wieczornym przemówieniu podczas konferencji powiedział, że jest to najgorszy kryzys zdrowotny od pokolenia. Mówił, że niektórzy porównują to do grypy sezonowej, że to nie jest słuszne, dlatego że ze względu na brak odporności ta choroba jest bardziej niebezpieczna i będzie się dalej rozprzestrzeniać. Powiedział też takie dosyć istotne zdanie, które brzmiało mniej więcej: muszę być szczery z wami, muszę być szczery z brytyjską opinią publiczną, o wiele więcej rodzin stracić może przedwcześnie swoich bliskich. Zalecono przebywać w domu, nawet przy niewielkich symptomach choroby. Natomiast nie zdecydowano się faktycznie na zamknięcie szkół. Odradza się od organizowania imprez masowych, ale nie ma zakazu na ten moment ich organizowania. Natomiast również nie wyklucza się zrobienia tego na kolejnym etapie. Mówi się i mówi to również wczoraj w przemówieniu Johnson, że opinia naukowa jest taka, że ma to niewielki wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa, ale stanowi obciążenie dla innych służb publicznych. Naczelny lekarz Anglii mówi, że walka z epidemią będzie długa. Zakłada się, że moment szczytu epidemii w Wielkiej Brytanii nadejdzie na okres około za 10 do 14 tygodni. Władze Szkocji zdecydowały się również na pozostawienie szkół otwartych, tak jak w Irlandii Północnej, ale odwołano zgromadzenia publiczne, które są powyżej 500 osób. Rząd brytyjski przeznaczył 2 miliardy dolarów na opracowanie skutecznej szczepionki i leku na tego najnowszego koronawirusa. Jeżeli chodzi o przygotowanie służby zdrowia, rząd twierdzi, że co piąty pracownik Wielkiej Brytanii może być chory. Szczególnie może to dotyczyć osób starszych. Podaje się te informacje, które są podawane, jeśli chodzi o zagrożenie w innych krajach, czyli zagrożenie jest większe wśród osób starszych, osób z problemami zdrowotnymi, z sercem, z płucami, z cukrzycą. W Wielkiej Brytanii w gotowości jest 30 szpitalów, ale wszystkie znajdują się w sytuacji awaryjnej. Testowani są wszyscy pacjenci szpitali z objawami podobnymi do grypy. Pacjentów z łagodnymi objawami prosi się, żeby pozostali w domu. Jeżeli chodzi o specjalistyczny sprzęt do oddychania dla pacjentów z niewydolnością płuc, on znajduje się w 5 jednostkach. No i szacuje się również, że 1 na 20 pacjentów może poważnie zachorować. Jest ponad 4000 łóżek do intensywnej terapii, które można zwiększyć, tak się mówi o tym. Natomiast lekarze ostrzegają, że może być konieczne podejmowanie bardzo trudnych decyzji dotyczących tego, którzy pacjenci otrzymują leczenie. Jeżeli chodzi o Irlandię Północną, no, czytamy na łamach Belfast Telegraph, kto ma rację. Na ten moment, jeśli chodzi o osoby zarażone, to mówi się o 18 osobach. Natomiast sytuacja wygląda tak, że po ogłoszeniu w Republice faktu zamykania szkół, no to pojawiły się głosy właśnie, kto ma rację, czy Republika, która zamknęła szkoły, czy decyzja Johnsona jest słuszna, żeby tego teraz nie robić. Gazeta mówi, że Irlandia Północna wpadła w takie mieszane przesłanie, bo zarówno rząd brytyjski, jak i Republika nalegają, żeby poradzić sobie z wybuchem epidemii we właściwy sposób. Jeżeli chodzi o pierwszą minister, panią Foster, ona mówi, że zamykanie szkół przyniosłoby teraz efekt przeciwny do zamierzonego. Zarówno Foster, jak i wiceminister pani Michelle O'Neill potwierdzają, że decyzje Republiki o zamykaniu szkół sprawiły, że rodzice w Irlandii Północnej mają wiele pytań, są zaniepokojeni. Gazeta pisze, że pani Foster wyraziła rozczarowanie wręcz, że rząd Irlandii Republiki nie powiadomił Irlandii Północnej o swojej decyzji wcześniej. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wirusa od strony mediów, bo to czytamy i słyszymy. Jeżeli chodzi o sytuację taką, powiem, z ulicy, jak to wygląda,
no właśnie,
myślę,
bo
że podobnie jak tak, podobnie pewnie jak w Europie, to znaczy starałam się nie wpadać w żadną taką zbiorową histerię, panikę. Po prostu udałam się w dniu przedwczorajszym na zakupy, no i okazało się, robiłam zdjęcie, żeby to udokumentować. W Belfaście w większości dużych marketów półki są puste. Nie mamy makaronu, papieru toaletowego, kończą się środki czystości, nie mamy mydła, żeli do mycia rąk, kaszle, makarony, konserwy. Z tym też jest duży problem.
Miłość w czasach zarazy, chce się zacytować Gabriela García Márqueza. Agnieszka Białek, moim państwa gościem na antenie Studia Dublin, Radio Wnet Kraków 95.2, Warszawa 87.8 i również informacje dla Polek i Polaków na Szmaragdowej Wyspie, teraz stacja Belfast. A powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz, bo to jest bardziej niż ważne. Jak myślisz, czy te sytuacje i te brak przepływu informacji pomiędzy Londynem, Dublinem a Belfastem może jakoś wpłynąć na to, o czym marzy się wielu politykom? No bo z jednej strony Boris Johnson mówi, że Irlandia Północna zawsze będzie integralną częścią Wielkiej Brytanii, natomiast Sinn Féin, zwycięzcy ostatnich wyborów lutowych w Republice Irlandii, mówią, że wreszcie nadszedł czas po tych 20 latach tego embarga, memorandum po porozumieniu wielkopiątkowym, aby wreszcie zacząć myśleć o referendum zjednoczeniowym. Czy jednak kwestie właśnie tego braku, jak gdyby, i do informowania Belfastu z obu stron mogą jakoś zaważyć na tym myśleniu Irlandczyków z południa, aby Irlandia wreszcie była jednym krajem?
Ja w tym momencie odniosę się również do wyników wyborów grudniowych, które miały miejsce tutaj u nas.
No bo zaraz powiemy, że wreszcie Irlandia Północna, Stormont ma swój rząd.
Oczywiście, że tak. Bo w końcu 3 latach, kiedy ten okres 3-letni mieliśmy tak tutaj na miejscu bez władzy wykonawczej, zakończył się w styczniu. Wyniki wyborów ubiegłorocznych w Irlandii Północnej pokazały tutaj, że Sinn Féin ma silną pozycję. I w styczniu Sinn Féin w Irlandii Północnej przystąpiła do nowego podziału władzy. Na czele mamy panią minister Foster, to jest liderka unionistów, natomiast wiceminister to Michelle O'Neill, szefowa Sinn Féin. Oczywiście jeśli chodzi o tytuły, to chciałabym tutaj zaznaczyć, że one mają równorzędną pozycję tutaj, żeby nie robić rozróżnienia, która jest ważniejsza. Natomiast to, że doszło do podpisania umowy o podziale władzy i to pokazuje również że Sinn Féin ma silną pozycję w Irlandii Północnej. Tutaj w Irlandii Północnej mówi się wprost o powiązaniach Sinn Féin z IRA, gdy mam wrażenie, że w Republice się te kwestie umniejsza. Jeżeli chodzi o temat zjednoczenia, ja tutaj myślę, że mogłabym podać cytat dosyć istotny pana Billa Emonta, dziennikarza i byłego redaktora Economist, który mówi, że zaskakująco dobry wynik partii Sinn Féin przybliża Republikę Irlandii o krok do referendum nad zjednoczeniem z Irlandią Północną, a Brexit czyni je jeszcze bardziej prawdopodobnym. No w każdym razie, narzucając na Irlandię Północną ciężar niepewności co do pozostania zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Unii Celnej Unii Europejskiej, Brexit już zdążył otworzyć puszkę Pandory, w której zaklęte były losy zjednoczenia Irlandii. No i wybory parlamentarne pokazały w kraju i szeroko otworzyły wieko tej puszki Pandory. Nie, można już teraz tylko zgadywać, co czai się w środku. Tak, zgadza się, to pokazuje, że są możliwe dalsze działania co do zjednoczenia. Powiem tak, Sinn Féin jest bardziej i mocniej widoczny w Irlandii Północnej niż wcześniej. No, to pokazuje, to daje jakiś sygnał.
Agnieszka Białek, nasza korespondentka obok Sławomira Cichego z północnej części naszej Szmaragdowej Wyspy. Mówiliśmy o koronawirusie, ale również możemy powiedzieć, że wreszcie Stormont ma swój rząd i to nas bardziej niż cieszy. Po ponad trzech latach od wyborów w Irlandii Północnej mamy wreszcie rząd. A jakie plany na najbliższy weekend, Agnieszko?
Na najbliższy weekend plany są następujące. Prywatnie jestem podczas remontu domu i najprawdopodobniej pozwolę sobie na leniwą niedzielę, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, jutrzejszy praca.
Na pewno będziemy Ciebie niepokoić i będziemy informować też w ciągu tygodnia, co też dzieje się z frontu walki z koronawirusem. Agnieszka Białek, nauczyciel, pedagog, przedsiębiorca Belfast. Dziękuję pięknie, życząc najpiękniejszego weekendu, mimo że w cieniu tego koronawirusa. Ukłony, dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam was wszystkich.
To była Agnieszka Białek, panie i panowie, a teraz muzycznie kwartet z Dublina. Tony Hoyne, John Kiddy, James Burke, Paul Daly, chłopcy z północnego Dublina, którzy zaskoczyli im debiutanckim singlem z roku 2009. Natomiast to już single numer 2, który ukazał się prawie 10 lat temu, bo kwietniową porą 2010 roku. Melodyjny indie pop prosto z Dublina, zespół Von Bismarck, Address the Silence, studio Dublin trwa.